Drodzy bracia i siostry, rozważaliśmy w ubiegłą niedzielę o niebie i piekle. Przypomnieliśmy sobie, że po sądzie szczegółowym dusza, jeżeli nie będzie mieć łaski uświęcającej, zaraz idzie do piekła. Jeżeli zaś jest w stanie łaski i jest także wolna od wszelkich grzechów powszednich i od wszelkich kar doczesnych, idzie zaraz do nieba. Powiedzieliśmy też, że piekło to miejsce doskonałego ateizmu, którego owocem jest lęk, bezkarność, anarchia, nienawiść i rozpacz, że to miejsce całkowitego braku Boga. Przywołaliśmy naukę katechizmu o niebie, czyli miejscu, gdzie sprawiedliwi będą cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz, a przez to zażywać na wieki wszelkiego szczęścia w towarzystwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych. Dlatego istoty nieba doskonale oddają słowa konającego na krzyżu Chrystusa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. A dzisiejsze rozważanie ma dotyczyć czyśćca i ma pomóc w odpowiedzi na niektóre rodzące się w sercach pytania. Czy czyściec daje gwarancję nieba, gwarancję zbawienia? Czy dusza naprawdę cierpi w czyśćcu? Jakiego rodzaju są to cierpienia? Otóż nauka Kościoła zawarta w katechizmie poucza nas takimi słowami. Jeżeli dusza jest w stanie łaski uświęcającej, ale jeszcze ma na sobie jakiś grzech powszedni albo jakąś nieodpokutowaną karę doczesną, dostaje się do czyśćca, dopóki nie uczyni w zupełności zadość sprawiedliwości Bożej. Jeśli więc umiera się w stanie łaski uświęcającej, czyli wina została darowana, był akt pojednania z Bogiem dokonany za życia, to dusza jest po stronie zbawionych, zatem nikt i nic już życia wiecznego nie odbierze. Czyściec jest więc po stronie zbawienia i bycie w czyśćcu daje gwarancję życia wiecznego. Ale tu, bracia i siostry, trzeba zrobić pewną uwagę. Tuż często na katechezie, kiedy mówi się o czyśćcu, młodzież, słysząc tę naukę katolicką, dochodzi do wniosku, że czyściec nie jest taki zły. Trochę sobie pogrzeszą na ziemi dla przyjemności, przed śmiercią się nawrócą, potem trochę pokuty w czyśćcu i potem już cała radosna wieczność z Bogiem. To dotyczy także dorosłych, takie myślenie, którzy utrzymują, że na starość będzie czas na Kościół, a za młodu trzeba trochę skorzystać z życia. A wizję czyśćcowej pokuty uważają za błahostkę. Otóż takie myślenie jest nie tylko zuchwałością wobec Pana Boga, ale także uleganiem niebezpiecznej, diabelskiej pokusie, ale nadto świadectwem zupełnego niezrozumienia istoty czyśćca. Zapyta ktoś, dlaczego niezrozumienia? Odpowiadam. Ponieważ czyściec jest miejscem niewyobrażalnego cierpienia i po drugie, w czyśćcu czas będzie się dłużył w nieskończoność, jeszcze bardziej pomnażając te cierpienia. I tu przywołam pewne świadectwo na to, że jest tak, jak mówię. Świadectwo na temat cierpienia. Otóż w dzienniku siostry Faustyny Kowalskiej odnajdujemy taki opis duszy w skonaniu. Pisze tak siostra Faustyna. Nie mam wyrazów ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a choć zdaje mi się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mąk piekielnych, tylko jest ta różnica, że się kiedyś skończą. Siostra Faustyna w swojej wizji doświadcza tej prawdy, że męki czyśćcowe są co do doświadczenia jednakowe z piekielnymi, tylko z tą różnicą, że te czyśćcowe mają swój kres. I dalej świadectwo dotyczące czasu czyśćcowego. Tu z kolei przywołam relację siostry Łucji, wizjonerki z Fatimy. Podczas pierwszego widzenia 13 maja, kiedy Matka Boża oznajmiła, że jest Panią z nieba, siostra Łucja zapytała, czy ja także pójdę do nieba? Tak. A Jacynta? Też. A Franciszek? Także. Ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, mówi siostra Łucja, które niedawno umarły, były moimi koleżankami. Uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry. Zapytałam, Maria das Neves jest już w niebie? Tak, jest. Zdaje mi się, że miały jakieś 16 lat. I znów zapytałam, a Amelia? Matka Boża odpowiedziała, zostanie w czyśćcu do końca świata. Myślę, mówi siostra Łucja, mogła mieć jakieś 18 do 20 lat. I drodzy moi, jak słucha się relacji siostry Łucji, to można mieć wrażenie, że to jest niemożliwe, niemiłosierne i trąci jakąś przesadą. Więc raz jeszcze przypomnę, że jest to świadectwo osób wyniesionych na ołtarze. Czym więc jest czyściec i skąd takie cierpienie i takie kary? Otóż są one konsekwencją grzechu. Otóż każdy grzech rodzi, jak wiemy, winę i zostawia w nas zły ślad, a więc skutek. Jak wiemy, winę gładzi spowiedź sakramentalna czy doskonały żal za grzechy, ale pomimo spowiedzi pozostawają ślady, ślady zła. Są to ślady w drugim człowieku, a więc krzywda, która domaga się zadośćuczynienia. Jest ślad w nas, a więc rana, która domaga się uzdrowienia. I jest ślad wobec Boga, a więc fakt przestępstwa, który ze sprawiedliwości domaga się kary. I naszym zadaniem za życia jest to zło naprawić przez zadośćuczynienie drugiemu człowiekowi, przez uzdrowienie serca, a więc względem samego siebie i wynagrodzenie Panu Bogu. Jeżeli więc nie zostanie to naprawione za życia, potrzeba będzie czyśćcowego oczyszczenia, które niestety łączyć się będzie z wielkim cierpieniem. I ktoś zapyta, skąd to cierpienie? Otóż przede wszystkim z pewności istnienia Boga i konieczności oddzielenia od Niego. Namiastką tego może być ból związany z rozłąką z ukochaną osobą. I większa miłość, tym większe cierpienie. Ale to jest tylko namiastka, bo cierpienie czyśćcowe będzie o tyle potężniejsze, o ile miłość Boża przewyższa miłość człowieka. Dalej cierpienie wypływa z bolesnego oczekiwania i z niemożliwości osobistego zasługiwania na niebo. I to oczekiwanie na modlitwy żyjących i ta bezradność będzie również przysparzać cierpienia. Tu przypomnę świadectwo świętego ojca Pio, który mówił kiedyś o zakonniku, który objawił mu się, pokazał. I ten zakonnik powiedział ojcu Pio, że od wielu lat brakuje mu tylko jednej mszy do zakończenia kar czyśćcowych. Jednej mszy, której nikt nie odprawiał. I tutaj, bracia, siostry, taka dygresja i pytanie. Kto kiedyś za nas będzie się modlił? Czy nasze dzieci, wnuki będą pamiętać o modlitwie, o mszy świętej, o komunii w naszej intencji? Martwimy się o to, kto będzie pracował na nasze emerytury, ale czy troszczymy się o czyściec, który pewnie nas nie minie? I tu pozwólcie, że przywołam pewne smutne obrazki z uroczystości rodzinnych, jak złote wesela czy rocznice urodzin. Otóż dzieci organizują przyjęcia w restauracjach, wręczają kwiaty, składają życzenia, organizują niespodzianki dla jubilatów i solenizantów, a w czasie mszy świętej do komunii przystępują jedynie sąsiedzi i znajomi. Coraz częściej nie przystępują do komunii ani dzieci, ani już tym bardziej wnuki na mszach świętych, jubilatów czy rodziców przeżywających okrągłe rocznice urodzin. Potem za kilka, kilkanaście lat sytuacja się powtarza na pogrzebie, kiedy od dzieci i wnuków zmarły solenizant czy jubilat w dniu pogrzebu otrzymuje tylko kwiaty, znicz i trochę łez, które w czyśćcu nie mają żadnej wartości, bo tam liczy się tylko odpust, modlitwa, przyjęta komunia święta, ofiarowana msza i dobre uczynki oraz to, by dziecko, wnuk czy wnuczka żyli w łasce uświęcającej. Dlatego powtórzę, martwimy się o to, kto będzie pracował nasze emerytury, ale coraz mniej troszczymy się o właściwe ukształtowanie wiary i pobożności młodego pokolenia, które kiedyś będzie dla nas jedynym ratunkiem w godzinach cierpień czyśćcowych. Wreszcie cierpienia czyśćcowe będą konsekwencją sprawiedliwej kary. Na przykład, jeśli grzech pomaga nam uciekać od jakiejś trudności na ziemi, na przykład kradzież czy nieuczciwość, to wszystkie te trudności wrócą w czyśćcu, ale tam będą bardziej bolesne. Dlatego słusznie mówi się o duszach w czyśćcu cierpiących. My jednak mimo wszystko wolimy słowa dusze oczyszczające się w czyśćcu. Oczywiście łagodniej brzmią, może też lepiej oddają sens czyśćca, ale zacinają prawdę o przeżyciach dusz czyśćcowych i rodzą poczucie beztroski i lekceważenie tej rzeczywistości. Bracia, siostry, czyściec to nie jest rekreacyjny prysznic. I żeby to rozumieć, posłużę się analogią operacji na otwartym sercu. Jej istotą jest przywrócenie człowiekowi zdrowia i funkcjonalności, a więc oczyszczenie. Jednak pacjentowi zawsze towarzyszy trwoga, bo bardziej skupia się na przebiegu operacji, czyli na przykład na tym, że będzie miał rozcięty mostek, łamane żebra, a więc przeżywa cierpienie. I ile osób zrezygnowało z takiej operacji pod wpływem informacji, jak ta operacja przebiega. Również opis męki pańskiej przybliża nam doświadczenia dusz czyśćcowych. Są tam zawarte bardzo ważne symbole i symboliczne sceny. I tak przypomnijmy sobie opis zaparcia się Piotra i chwilę, gdy gorzko zapłakał. Tak pisze o tym ewangelista Mateusz. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. I łzy świętego Piotra to łzy cierpienia wobec zdradzonej miłości. To są gorzkie łzy, bolesne, bezradne, w oddaleniu, a więc, jak mówi Ewangelia, na zewnątrz. Takie są właśnie łzy czyśćcowe. Wynikają one z całkowitej świadomości potęgi, ogromu miłości Boga oraz ze świadomości skutków naszych grzechów, naszych zdrad, które od Pana Boga nas oddzielają. Dalej przypomnijmy sobie opis dojścia Jezusa na Golgotę oraz podanie Zbawicielowi do picia wina zmieszanego z goryczą. Był to napój odurzający dla złagodzenia bólu. Jak mówi Pismo Święte, Jezus skosztował, ale nie chciał pić. Jest to symbol cierpienia, przez które każdy człowiek będzie musiał przejść. Przypomnij sobie scenę, gdy wiszącemu na krzyżu Zbawicielowi podawano gąbkę nasączoną octem, by pił. To miało ugasić jego pragnienie. Jednak wyobraźmy sobie, że ciało Jezusa to jedna wielka rana, na którą z gąbki kapie kwaśna substancja, czyli ocet. Jak wielkie to cierpienie. I to wszystko jest bardzo symboliczne, tym bardziej, że dokonuje się na krótko przed przekroczeniem bramy nieba. Za chwilę Jezus wypowiada słowa oddające istotę nieba: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I te wydarzenia poprzedzające są symbolem i zapowiedzią doświadczeń czyśćcowych. I próbując to wszystko podsumować, można i trzeba wyciągnąć pewne bardzo istotne wnioski. Otóż, pierwszy wniosek. Niczego na ziemi nie da się porównać z bólem i cierpieniem czyśćcowym, podobnie jak niczego nie można porównać z radością Królestwa Niebieskiego. Drugi wniosek. Skoro tak, to rzeczywistości czyśćcowej należy uniknąć. Mamy robić wszystko na ziemi, by dostać się prosto do nieba. Trzeci wniosek. Nauka o czyśćcu i zrozumienie jej ma prowadzić do nawrócenia, ma nas mobilizować do dobrego życia i postępowania zgodnie z zasadą zbaw swoją duszę. I zapyta ktoś, jak rozumieć to ostatnie zdanie, zbaw swoją duszę. Otóż rozumieć trzeba w taki sposób. Jest to wezwanie: żyj tak, byś zaraz po śmierci, a więc po sądzie Bożym, trafił do nieba. I zapytamy znowu, co konkretnie czynić. Przede wszystkim trzeba unikać grzechów i żyć w wierności Panu Bogu. Dalej trzeba zyskiwać jak najczęściej odpusty, i te zupełne, i te cząstkowe. Trzeba wypełniać dobre, pobożne uczynki, jak modlitwa, post, jałmużna, a więc to, co zakłada i czego wzywa czas wielkopostny, jednak z jednym koniecznym warunkiem, bez którego te uczynki, dobre uczynki, pozostaną dobre, ale nie będą zasługiwały na zbawienie jako zadośćuczynicze wynagrodzenie. Jaki to warunek? Ten sam warunek, co jest warunkiem odpustów. Jak wiemy, by zyskać odpust, trzeba być koniecznie w stanie łaski uświęcającej, inaczej odpust nie będzie skuteczny. Również tutaj warunkiem koniecznym jest czynienie tego dobra, post, modlitwa, jałmużna i każdy inny dobry uczynek w stanie łaski uświęcającej. Tylko taki uczynek jest zasługujący na niebo. Inne dobre czyny mogą nam pomóc w nawróceniu, ale nie są zasługą na życie wieczne. Dlatego zobaczmy, ile z naszych dobrych uczynków, dobrych modlitw, postów przybliża nas do Królestwa Bożego. Ile z nich wypełniamy, będąc w łasce uświęcającej. Czwarty wniosek. Wreszcie nauka o czyśćcu ma nas mobilizować do wytrwałej modlitwy za dusze zmarłych, za wszystkich cierpiących w czyśćcu, ponieważ tylko od nas mogą doznać pomocy. W ostatnim kazaniu wspomniałem francuskiego kaznodzieję ojca Charlesa Arminion, który tak pisał o biednych, bo zapomnianych duszach czyśćcowych. Biedni zmarli. Przeminie kilka dni żałoby i żalu, odbierzecie hołd bardziej dla zwyczaju niż z przekonania i będziecie po raz kolejny pochowani w grobie straszliwym i zimniejszym niż ten, gdzie was po raz pierwszy złożono. Ten drugi grób to będzie zapomnienie. Zapomnienie ogarniające wasze milczące domostwa, których już nikt więcej nie odwiedzi. Zapomnienie waszego imienia, którego nikt już więcej nie wypowie. Zapomnienie przez najbliższych. I autor zaraz przywołuje skargę dusz czyśćcowych wołających o pomoc. Kapłanie Chrystusowy, który jesteś sługą wszystkich nieszczęśników, naucz to dziecko, a więc tego żyjącego, który zapomniał o swoim zmarłym, naucz to dziecko słyszeć zapomniany głos zmarłej matki. Wychowałam go, żyłam tylko dla niego, był moim drogim dzieckiem. Będąc przy mnie w chwili śmierci, chciał przedłużyć moje dni kosztem swoich. Co się stało z jego czułością i wiernością, którą mi okazywał aż do chwili śmierci? Co z tymi dowodami przywiązania, tak żywymi i głębokimi? Zapytaj go, jak mam go dzisiaj błagać, jakimi wołaniami mam uprosić pomoc i wsparcie. Bracia, ojcowie, mężowie, przyjaciele, błagamy was i prosimy z głębi tego płonącego jeziora łaski. Jedna kropla wody, jedna modlitwa, jeden post, jedna jałmużna, jedno podanie ręki, a będziemy uratowani. Dlatego patrząc na krzyż, patrząc na konającego Chrystusa, patrząc na cenę naszego odkupienia, chcemy przejąć się losem dusz cierpiących w czyśćcu i naszymi modlitwami i odpustami przychodzimy im jak najczęściej z pomocą. Chcemy także przejąć się losem własnej duszy i usłyszmy dzisiaj pełen miłości, troski, głos i wołanie naszego Zbawiciela, wołanie Kościoła, wołanie naszej Matki. Człowieku, chrześcijaninie, bracie, siostro, zbaw swoją duszę. Amen.